Witam wszystkich bardzo serdecznie na dalszym wykładzie. Chcemy mówić na temat praktyk zabobonów jako taka druga część tej praktycznej realizacji tych wszystkich czynności okultystycznych. I tutaj od razu sobie zastrzegam, że trudno i nie jest możliwe oddzielenie jednej praktyki od drugiej i to, co te wszystkie praktyki ze sobą łączy, to czy w mniejszym, czy większym stopniu ci, którzy to stosują, czy praktykują, zawsze temu wierzą. Jakkolwiek mogą zaprzeczać, że nie wierzą, to jednak zawsze, jeśli by nie wierzyli, byliby temu zdecydowanie przeciwni, by tego odrzucili. Jeśli chodzi o praktyki zabobonów, to w takiej jakiejś gradacji tego, co dobre czy niedobre, to jeśli się mówi o wróżeniu, to w naszej opinii się mówi, to jest grzech, to jest złe. Jeśli mówi się o czarowaniu, oj, to jest bardzo złe. Ale jeśli chodzi i określa się zabobony, no to nie jest takiego, no nic złego, to jest no takie, no trochę praktykowanie, ale to nie jest właściwie grzechem. Chciałbym powiedzieć nic bardziej błędnego, jak właśnie to, że to jest grzechem. I te praktyki w dużej mierze zależą od środowiska, w którym się znajdujemy. I to jest takie bardzo ciekawe, że praktyki, znaczenie tych praktyk przekazuje się nawet bez pisania z pokolenia na pokolenie i te dalsze pokolenia od starszych przejmując to, przestrzegają tego i czują się tak jakby zobowiązane, żeby to przekazać dalej. I to są takie niepisane prawa, niepisane zwyczaje, które robią ogromne spustoszenie w życiu duchowym każdego człowieka. Jeśli byśmy wzięli definicję tego, co to jest zabobon, u nas też się często mówi powiarki, to zabobon jest to wiara w istnienie niezależnych od wszechmogącego Boga, Stworzyciela mocy, które można udobruchać i uaktywnić w działaniu. A więc niezależnie od wszechmocnego Boga są takie moce, które można udobruchać i które można nawet zaktywizować. To jest no, definicja, która pochodzi ze słownika. Tak się składa akurat, że ja w dużej mierze korzystałem do wprowadzenia do tych wykładów literatury niemieckiej, a w literaturze niemieckiej zabobony to są ujęte pod nazwą Aberglaube. Aber znaczy ale, a Glaube znaczy wiara. I to by mogło znaczyć ale, nie wiara. I kiedy popatrzyłem do encyklopedii językowej niemieckiej, to tam jest napisane, że Aberglaube to znaczy kwestionowanie wiary w jedynego Boga. Mi się ta definicja bardzo podobała i to nie żaden religijny podręcznik, encyklopedia językowa, takie jak my mamy słowniki etymologiczne, bo to taka encyklopedia, tak właśnie, kwestionowanie wiary w jedynego Boga. Bo jeszcze jest kto, ale jest jeszcze drugi. Ja się przeraziłem z jednej strony, a z drugiej strony się ucieszyłem, że taka definicja istnieje, bo ona jest bardzo wymowna. I chciałbym powiedzieć, że te na pozór takie niewinne praktyki są zakorzenione u nas w narodzie i ja postaram się kilka z nich wymienić, ale wiem, że nie wymienię wszystkich. Niektóre mają cechy wielkiej pobożności. Jak patrzymy, jak ktoś bierze bochen chleba i zanim ukroi tą piętkę, to robi na tym krzyż. No, nigdzie tego Słowo Boże nie uczy, tak? Ale robi, o, pobożny człowiek, prawda? Bo on tak zaczyna kroić chleb. Chciałbym powiedzieć, przestrzeganie lub warowanie się przed nieszczęśliwymi cyframi. Trzynastka 13, a jeszcze w piątek to już jest zawalony plebiscyt, to znaczy to już jest katastrofa. I jak wiele, ja mieszkałem naprawdę, będąc na montażu na Słowacji, w hotelu, gdzie były pokoje numer 12 i 14, a nie było 13. Bo są ludzie, którzy uważają, że tam by mieli nieszczęście. Jest 12a i 12b, ale nie ma 13, bo to jest pechowa liczba. Skąd się to wzięło? Nie wiadomo. Są różne takie domysły. Ja już czytałem nawet takie rozprawy, że było uczniów 12, a Pan Jezus był 13 i tak dalej. No różnie. Pechowa liczba to jest 13. Nie należy podejmować żadnych działań ani decyzji 13, a jak to już jest piątek, to już wykluczone, najlepiej nic nie robić. Nie wiem, kto z Was wszystkich, ze słuchaczy się z tym spotkał, ale to jest bardzo, bardzo powszechne. Wystrzeganie się liczby, tej niewinnej liczby 13. Przestrzeganie przed pechowymi dniami. Piątek, a w szczególności, no jak ten piątek trafi jeszcze 13. To piątek to jest pechowy dzień i w piątek nie podejmuje się żadnych wiążących decyzji. I to obowiązuje panny, która podejmuje decyzję, czy odpowiedzie na tak lub nie zalotnikowi i tak dalej. Na to należy zwracać uwagę. Następne to jest omijanie pechowych osób lub zwierząt. Wychodzimy do pracy rano i spotykamy zakonnicę na czarno ubraną. No to już będzie cały dzień nieszczęśliwy. A jakby nam jeszcze kot czarny przebiegł przez drogę, to już lepiej się cofnąć. Tak? I takie wypadki się zdarzają. Czemu stoisz, czemu nie idziesz? No bo kot przebiegł przez drogę, czekam frajera, żeby pierwszy przeszedł, żeby to przełamał. Tak postępują ludzie. I jeśli na przykład jeszcze spotka się starą kobietę ubraną w czerni rano, no to tak jakby zakonnicę spotkał źle. Ale jeśli się na czarno ubranego, wiadomo, na czarno zawsze ubrany jest kominiarz, to trzeba się chwycić za guzik, bo będzie szczęście. Jeszcze go dotknąć, prawda? I ludzie pokazują jeszcze, żeby o małe dziecko, chodź dotknij się, bo to jest pan kominiarz. No na ogół się dzieci straszy kominiarzem, ale z drugiej strony ma niby przynosić szczęście. I są pocztówki, życzenia noworoczne i kominiarz z drabiną w cylindrze i do siego nowego roku. Pamiętam, jak jedna z polskich pianistek, był konkurs pianistyczny Chopinowski i żeby miała szczęście, w hotelu, nawet to było w telewizji pokazane, że przychodzi rano do niej, ona jeszcze w łóżku, kominiarz i żeby miała po tym szczęście. No bo są osoby, które przynoszą szczęście i nieszczęście. I tutaj jest cała gama. Pająk rano to jest nieszczęście, ale pająk wieczorem to jest szczęście. Szkło się bije, rozbija, listonosz przyjdzie do domu i przyniesie pieniądze. Tu to są niekończące się sprawy. No, chciałbym powiedzieć, że na przykład bardzo zabobonni byli Żydzi. U nas w Cieszynie był taki sklep, to byli dwaj bracia, nazywali się Luftig i oni mieli konfekcję męską i ten, kto przyszedł pierwszy, to musiał kupić, bo jakby nie kupił, to ten Żyd miał cały czas nieszczęście i to już ludzie pilnowali, jak chciał ktoś coś poważniejszego kupić, żeby był pierwszy w sklepie i ten Żyd dopuścił o połowę ceny, byle tylko ten pierwszy kupił. Oni byli tacy przesądni. I Żydzi byli dosyć przesądni. I chciałbym powiedzieć, że są na przykład przedmioty, które przynoszą szczęście. Na przykład świnia. I możemy słyszeć takie powiedzenie, niech cię świnia prowadzi, nie? Albo możemy zobaczyć pocztówki noworoczne, świnia przewiązana przez brzuch wstążeczką z taką kokardką do siego nowego roku. Świnia ci przyniesie szczęście. Tak? No na przykład koniczyna czterolistna. Uj, to też przynosi. No, szukać koniczyny czterolistne, to by trzeba szukać, a to należy znaleźć. I my widzimy, nie jeden to na szybę samochodu przykleja na szybkę czterolistną koniczynę, bo to mu coś przyniesie jakieś szczęście. Nie? No, są takie przedmioty, które również przynoszą szczęście, to jest na przykład podkowa. I dzisiaj jest u nas tym problem, bo już koni prawie że po drodze się nie spotyka i tych podków nie gubią. Ale ta podkowa przybita na progu domu czy na futrynu przynosi szczęście. Ale tu jest taki warunek, jest wyraźnie powiedziane, że to musi być taka podkowa, którą zgubił koń, która mu spadła z kopyta. Bo taka wypolerowana ładnie, jak to jest na masce samochodu, to nie ma tego działania. Chciałbym powiedzieć, że takie rzeczy, w to ludzie wierzą i na to zwracają uwagę i są posłuszni. No, na przykład szczęście przynosi biała niezapominajka. Nie wiem, czy cię słyszeli, ale tego jest bardzo dużo. No jak w piecu się źle pali, czy w piekarniku się źle piecze, to tam należy dać skorupki z jajek, nie? I to już problem załatwi, nie? Jak przychodzisz do nowego mieszkania, no to musisz od sąsiadki pożyczyć 3 zapałki. Nie całe pudełko, ale 3 zapałki. Tu do nas się też prowadzili obok. Ja tak mówię, pani chciała zapałki, no całe pudełko. Nie, tylko 3. To przyniesie szczęście, bo cała paczka to nie. No jak to, to mi odda pani całą paczkę. Nie, tylko 3. Tu można by, tu nawet trudno skończyć, żeby to wszystko wymieniać. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja chciałbym powiedzieć, że następnym takim, to już jest taka praktyka umieszczania tak zwanych listów ogniowych na strychu lub nad drzwiami wejściowymi. Są takie listy ogniowe i to się nawet anoncuje. I dzisiaj w gazetach, żeby cię chronić przed pożarem, żeby było szczęście w domu i tak dalej, to taki list i ty to kładziesz na belce, tam na więźbie i to już zabezpiecza przed pożarem. Malowanie domów na kolor niebieski. To już wspomniałem, to malują po to, żeby moce ciemności, które boją się koloru niebieskiego, nie wchodziły do tego domu. A jeśli dziecko się urodzi, a jest takie chorowite, no to jest wskazane, żeby to dziecko ubierać w niebieskie sukienki, jeśli to jest dziewczynka, a jeśli chłopak w niebieskie garniturki. Bo ten kolor chroni. I to trzeba stosować do 7 roku życia. Noszenie amuletów i różnych przedmiotów na szyi, na rękach celem zabezpieczenia przed najróżniejszymi chorobami i nieszczęściami. Chciałbym powiedzieć, że tu jest prawdziwe nieszczęście z tymi ludźmi, którzy to praktykują. A praktykują to na całego. Chciałbym powiedzieć, że się wprost wierzy, nie chcę lekkomyślności czy nieświadomości ludzi, którzy to praktykują. W jednym zborze pastor, gdzie wielokrotnie usługiwałem, opowiadał mi o takim przeżyciu, jak w jego zborze małżeństwo, 2 dzieci, kobieta, schizofrenia, chora i no, lekarze nie dają żadnej nadziei na wyzdrowienie i ten mąż był załamany, co robi 2 dzieci, stosunkowo młodych, chora kobieta, nieuleczalna i tak dalej. I tą kobietę przyprowadziła do zboru sąsiadka. I nie wiem, czy za trzecim, czy za czwartym razem chodziła i ona dożyła zbawienia, uwierzyła w Jezusa Chrystusa. I ona była w takiej potrzebie, to było może takim impulsem, że tak chodziła gorliwie, dożyła zbawienia. I kiedy się nad nią modlono, ona została całkowicie uzdrowiona. Chciałbym powiedzieć, do tego stopnia akurat ten zbór znam, że ten mąż zdecydował się, bo to na Górnym Śląsku, wyjechać do Niemiec, tam na Saksy, żeby coś zarobić, no bo żona jest zdrowa, dzieci są, mają opiekę. Nie minęło pół roku, te objawy choroby się wracają. I ten pastor z braćmi raz i drugi, trzeci był w tym domu, modlą się bez skutku, bez rezultatu. W końcu ten pastor wybrał się jeszcze raz i mówi do tej niewiasty tak: słuchaj kobieto, coś ty zrobiła, że to się wróciło. Pan nasz uzdrawia doskonale, a tyś coś zrobiła i to jest powód, że jesteś chora. I wtedy ta niewiasta drżącym głosem mówi, że doradziła mi sąsiadka, żeby się to nie wróciło, żebym wzięła dwa szkapleżyki, uwiązała na rzemyku, obwiązała dookoła ciała. Ten brat mi to mówi, wiesz, zdawał się, że mi się coś stanie. Mówiłem, wyjdź teraz obok do pokoju, zdejmij to natychmiast. Ona to zdjęła, przyniosła, położyła. Rzeczywiście to miała. A mówi, ja teraz te wszystkie amulety, świętości, to wszystko, co masz w domu, to teraz przyniesiesz tu, położysz na stół. Tego się zebrało sporo. Mówi, czy to wszystko z tego domu? No jest jeszcze od męża, od dzieci, wszystko. Tego była spora ilość. To wszystko do reklamówki. Poszli wrzucić tam, gdzie szkody górnicze, że to było już nie do odzyskania. Była modlitwa. On powiedział tej kobiecie wszystko. Ona pokutowała, szczerze pokutowała i ona jest zdrowa. Dzięki Bogu. I ten brat mówi, jak teraz ktoś przychodzi do mnie, ktoś chce oddać swoje życie Jezusowi, to ja mówię, ale to zdejmiesz z tego wolny? A czy jeszcze coś takiego masz? Bo to jest przeszkodą. A ludzie uważają, że te szkapleżyki i tak dalej, że tego nie wolno zdjąć. I ja znam taki jeden przypadek, taki, no, taki szkapleżyk, to nie był szkapleżyk, bo to był takie etui i tam było napisane takie straszne słowa, że jak to zdejmiesz, to zginiesz. I ta osoba otrzymała to, bo jak to zdejmiesz, to zginiesz. I ona była pod wpływem tego. I dopiero na modlitwę z wiarą, kiedy to odrzuciła, to została uwolniona. I chciałbym powiedzieć, że wiele osób takie rzeczy praktykuje i to ktoś by powiedział, to tam tak, no to nie jest takie istotne. To jest istotne. To jest istotne. Mi się podobało, kiedyś jechałem samochodem i słuchałem Radia Maryja. Czasem, no tak mi akurat się kręciło i tak mi wyszło. I tam jakiś z tego Radia Maryja, jakiś młody ksiądz przepraszał taką niewiastę, że dopiero tak późno na list odpisuje. I on mówi tak, bo on najpierw czytał ten list, ja byłem taki naprawdę zaskoczony tym, bo to nie był ten ksiądz Rydzyk, tylko jakiś tam jego drobniejszy. I on otrzymał list od kobiety, która się zwraca z prośbą, że mąż jest pijakiem i że nie może sobie z tym dać rady, że ona zwróciła się do księdza i ksiądz jej powiedział, żeby w marynarkę mu zaszyła tam nie wiem ile tych szkapleżyków. A pije i ona napisała, pije jeszcze bardziej, nie? I ten młody, czy to ksiądz, czy kleryk jej odpisał, proszę pani, od nałogu pijaństwa może uwolnić pani męża jedynie Jezus Chrystus. Ja to słyszę, byłem naprawdę zdziwiony, no mile zdziwiony, że taką radę jej dał. Więc takie rzeczy się stosuje i ludzie przywiązują wagę, przywiązują do tego moc, a więc Pan Bóg, u nas jest takie brzydkie powiedzenie, Panu Bogu świeczkę, a no i ja tego ani nie chcę powtarzać, ale ludzie to praktykują, tylko że ten ogarek to jest bardzo często inny niż, większy niż ta świeczka. I dlatego te praktyki my musimy potępić, to znaczy określić jako zgubne. I takie na przykład chciałbym powiedzieć to, co się nazywa uprawianiem sympatii. Jeśli ktoś ma kurzajki, wiemy, co to są te kurzajki, takie brodawki, to jest takie nieprzyjemne, jak to jest na rękach, nie? Ale jak się nosi taki korzeń, który ma też na tym takie brodawki, a to musi być noszone nie na łańcuszku, ale na rzemyku skórzanym, to znika. To się nazywa uprawianie sympatii albo magia sympatyczna. Bardzo wielu ludzi to robi. Zamiast pójść do przychodni, żeby to ścieli, wylepisowali, no to takie praktyki, bo to pomaga. I tu już chciałbym powiedzieć, że tu jest pewien, ta granica między zabobonem a działaniem, bo to już jest działanie. I teraz jest takie, taka też straszna praktyka, pisanie i rozpowszechnianie listów łańcuchowych. Dostaje się list i ten list jest napisany ręcznie i napisane ten list, treść tego listu, tam są takie różne banały napisane, musisz przepisać ręcznie 7 razy i rozesłać do najbliższych. Jeśli tego nie zrobisz, to spotka cię choroba i śmierć. Nie wiem, czyście się takim spotkali. Kiedyś do mnie przychodzi jeden brat, mówi, bracie, ja taki list dostałem i on mi to pokazuje. Ja mówię, to wrzuć go do pieca. No ale tu jest napisane, że się spotka, to a komu ty wierzysz? Komu ty wierzysz? Ale takie listy się rozchodzą, tak? I takie listy przychodzą nawet za granicę i takie oburzenie, skąd oni dostają nawet te adresy, pozwalają sobie i przepisują. I jak przerwiesz ten łańcuch, to cię to i to i to spotka od razu wyrok. I ludzie się tego boją. Chciałbym powiedzieć taka praktyka, która jest bardzo powszechna, przed którą chciałbym przestrzec, która jest już na granicy zabobonów i działania, a uważana jest za praktykę w dobrym tonie, to jest odpukiwanie w niemalowane drzewo. Nie wiem, czy to znacie, odpukiwanie w niemalowane drzewo i to tak dla dobrego tonu trzeba się schylić pod ten stół, że tam akurat, gdzie nie ma politury czy lakieru, tam i tam 3 razy, nie 2 i nie 4. Chciałbym powiedzieć, że to jest straszna praktyka i ta straszna praktyka jest rozpowszechniona. To praktykowanie tego należy jakoby do dobrego tonu i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że to już jest działaniem. Taki przykład tylko opowiem. Kiedyś jechałem z Warszawy górnikiem do Katowic. Jechał jeszcze ze mną brat, pastor zboru i jeszcze jeden brat. No i przedział był pełny i wsiadł też taki pan, który akurat są nieraz takie osoby, że musi rozmawiać i wszystkich chce zainteresować swoją rozmową. I zaczął taką rozmowę z panią naprzeciw i mówi, że ma włoską pralkę. Wtedy to było coś, bo tam było ileś tam, zdaje się, 12 programów i on opowiada o tej pralce, takie rzeczy. No, nas to absolutnie nie interesowało, ale taka pani rozmówczyni z naprzeciwka mówi mu, proszę pana, ja mam polską pralkę tam z tego Polaru i odpukać, ale jeszcze za 4 lata mi się nie zepsuła. Ale mówi, odpukać? No, ale w tym górniku to aluminium, stal, plastik i tak dalej, nie było gdzie odpukać. Ten pan szczęśliwie wysiadł w koluszkach, już było spokojniej. I ta pani się tak zwraca akurat do naszego brata pastora. Mówi, proszę pana, tam leżą takie gazety i tam, czy mogłabym sobie pożyczyć tej gazety, bo tam są horoskopy. On od razu mówi, a pani w takie rzeczy wierzy? No nie, ja w to nie wierzę, absolutnie nie wierzę. No ale wie pan, dla zabicia czasu chciałabym przeczytać. A ja się wtedy wtrąciłem, mówię, proszę pani, ale pani w ogóle, pani mówi, że nie wierzy, ale pani temu jest wszystkim posłuszna tej praktyce. Ja? Cóż pan mi opowiada? Ja mówię, pani co, przed chwileczką chciała pani odpukać niemalowane drzewo, ale tu jest metal, plastik, derma, szkło i tak dalej, aluminium. Nie było w co odpukać i pani nie odpukała. A pani wie, co pani robi pukając? No, mówi, wie pan, ja się nad tym nie zastanawiałam, ale mówiła, ja pracuję w centrali handlu zagranicznego i moi koledzy Niemcy, jak pukają, to zawsze mówią toj, toj, toj. A ja mówię, pani umie po niemiecku? No, w miarę. Wie pani, toj, toj, toj to jest skrót od Teufel, a Teufel to znaczy diabeł. I pani 3 razy puka i 3 razy pani wzywa diabła. Czy sobie pani zdaje z tego sprawę? Ona się zachwyciła aż do Sosnowca. Jak wysiadła, nic nie mówiła. Chciałbym powiedzieć, że to jest działanie i to ludzie robią i robią nieświadomie. Ja kilku osobom zwróciłem na to uwagę. Nie wiedziałem. I dobrze, jak mówisz, że ja tego więcej robić nie będę. Ale wierzący też już to spotkałem, że ja robię i pytam się, czy ty wiesz, co to robisz? Kogo ty wzywasz? My wiemy, że jak wzywamy naszego Pana, to Pan nas nie pozostawi. Ale ten, jak Go wzywamy, to też się odezwie, ale za jaką cenę. I to jest taki, to już jest na granicy zabobonów, to jest na granicy praktyki, ale widzimy, jak straszne, zgubne to jest takie działanie. I tu znowu chciałbym każdego przed tym przestrzec. I mogę powiedzieć, że bardzo wiele ludzi praktykuje najróżniejsze zabobony, nie zdając sobie sprawy z tego, co robią. I nie zdając sobie sprawy nie tylko co robią, ale ze skutków. I dlatego tak ważne jest, żeby o tym mówić, bo te rzeczy tkwią niestety w naszym narodzie, a nie tylko w naszym narodzie, ale one są, bo przeciwnik działa na całym świecie. I tu chciałbym powiedzieć, że gdybyśmy przeszli do następnego działu, to nie tylko praktyki zabobonne, ale teraz my przy takiej praktyce, nawet jak odpukiwanie, to my wkraczamy w działanie, w świadomy kontakt z mocami ciemności. I na przykład czarowanie, ta straszna dziedzina, to jest współpraca, świadoma współpraca z diabłem. Świadoma współpraca. I bardzo wiele ludzi to praktykuje, jest pod obciążeniem i oni wprost nie wiedzą, jak się od tego uwolnić, ale oni to praktykują. I co straszne jest to, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie. I nieraz spotykamy osoby, które tego nie praktykują, ale pochodzą z tej rodziny. I to tak jakoś przechodzi nieraz dziedzicznie. I świadomie lub nieświadomie, takie najróżniejsze praktyki, które wykonują na przykład ci, co to się tym parają nad dziećmi, zanim się dziecko urodzi. Dziecko urodziło się, to dziecko jest bezbronne, ale nad tym dzieckiem się takie działanie przeprowadza. I wtedy to dziecko po tym cierpi. Mógłbym dużo takich przypadków opowiadać, kiedy takie rzeczy się zdarzały i to się czy prędzej, czy później zawsze się to objawi. I u nas takie czarowanie, ten termin, to się kojarzy z tymi, którzy oglądają, czy czytają bajki z tą Babą Jagą. To jest jakaś taka straszna kobieta, czerwone oczy, gdzieś tam mieszka w lesie, ma dwa zęby jak konduktor, tam tą strzykawkę. A to się kojarzy z taką odrażającą osobą. A dzisiaj te panie, które się tym parają, bo przede wszystkim parają się tym kobiety, to przyjmują w eleganckich salonach, mają nawet tabliczki, są zarejestrowane ich usługi. I tutaj chciałbym powiedzieć, że te wszystkie praktyki, jakbyśmy je nie nazwali, czy to będzie telepata, magnetyzer, jasnowidz, astrolog, czy jakiś bliżej nieokreślony cudotwórca, to oni niestety obecnie w naszych społeczeństwach są zaakceptowani. Są zaakceptowani. Kiedyś czytałem w Przekroju takie zapytanie, kieruje pan, który był akurat z Rzeszowa, i on się pyta, dlaczego w Krakowie, gdzie tam jest taki na przykład profesor doktor Posadzki, to jest jezuita, ale on bardzo trzeźwe stanowisko w tej sprawie zajmuje, tam są jeszcze inni, i pisze, dlaczego akurat te targi ezoteryczne, te najróżniejsze historie związane z okultyzmem, to wszystko odbywa się w Krakowie, w hotelach, na zaproszenie ludzi. Dlaczego oni temu nie przeciwdziałają? Taki był list otwarty, opublikowany w Przekroju. I chciałbym powiedzieć, że to miasto, które ma, no, jeśli byśmy patrzyli proporcjonalnie do ilości obywateli, chyba najwięcej kościołów, może ma Wrocław więcej albo Przemyśl, ale należą do tych i tam się odbywają te praktyki. I gdy my popatrzyliśmy na te praktyki, jak kiedyś to było słyszane, że to się odprawiało gdzieś tam na cmentarzu, północy. Nie wolno się było oglądać, nie wolno było zadawać pytań i tam się szło po to, żeby załatwili jakąś sprawę do takich kobiet. I one to często robiły i za pieniądze. Nie wolno było zadawać pytań, ale było się temu trzeba bezpośrednio podporządkować. Czyli poddać się bezpośrednio pod tego. I chciałbym powiedzieć, że czarowanie czy czarna magia pochodzi od perskiego słowa mag, magier, to znaczy wielki. I u nas się już prowadziło takie coś, że jest biała magia i czarna magia. Czarna magia szkodzi, ale biała magia pomaga. Nie ma takiego podziału. Magia jest magią i ma tylko jeden cel, szkodzić ludziom. Ale to się chce jakoś tak wybielić. I może teraz się jeszcze zapytamy, jeden za drugi się zapyta, skąd biorą się czarownice, bo w tych różnych bajkach to one na miotle przylatywały z Łysej Góry. A skąd się biorą czarownice i to są teraz eleganckie panie? I chciałbym powiedzieć jedno, że to są osoby, które przekazują to z pokolenia na pokolenie, albo to są osoby, które szkolą i uczą następnych, bo są takie konwenty, gdzie to jest prowadzone. I chciałbym z jednej strony powiedzieć, że są grupy, które to tymi praktykami parają się z pokolenia na pokolenie. To jest bardzo trudna sprawa, jeśli my z taką osobą mamy do czynienia. Ale możemy również powiedzieć, że i dla nich jest możliwe uwolnienie, ale druga grupa to jest ci, którzy się tego uczą, którzy to chcą poznać. I dzisiaj w gazetach, dzisiaj w różnych poradnikach są sposoby opisane, jak można się w to wrobić, jak można to poznać, jak można to praktykować. Ja jestem bardzo ostrożny, żeby kogoś nie naprowadzać, ale tak chciałbym powiedzieć, jak taka jedna porada jest tylko, stań przy oknie i patrz na ulicę, na jakąś osobę i zauważysz, że po chwili ona skieruje się w twoją stronę, telepatia. No. Jak to zacznie praktykować, jest coś, czego nam robić nie wolno. I dlatego chciałbym powiedzieć, że my się mamy tego wystrzegać i trzymać się, nie jestem w stanie opisać wszystkich sposobów, ale trzymać się tego, co Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi, czarownicy żyć nie dopuścisz, ją ukamionują, ona nie ma prawa żyć. I my wiemy, że człowiek, który nie chodzi z Bogiem, się udaje do takich osób. I my mamy taki straszny przykład ze Starego Testamentu i tam jest opisane król Saul, który był Bogu nieposłuszny i Pan Bóg go odrzucił. A ten Saul był tak gorliwy, że kiedy on został królem, to on gorliwie kazał wszystkie czarownice ukamionować, wytępić. To zostało przeprowadzone. Ale kiedy go Pan Bóg odrzucił i kiedy Pan Bóg mu nie odpowiadał na to zapytanie, a Samuel, prorok pański, już nie żył, prorok Samuel jeszcze pomazał na króla jego następcę Dawida, to wtedy Saul w takiej rozterce, przed nim stali Filistyni i miała mieć miejsce bitwa i on teraz nie wiedział, co dalej zrobić. I co on, ten odrzucony od Boga, mówi do swoich najbliższych? Poszukajcie mi kobiety, która by miała ducha wieszczego, żebym się mógł poradzić. I taka bardzo ciekawa rzecz w tej historii, ja już jej nie będę czytał, to jest w drugiej księdze Samuelowej, tam jest opisane to, że ci słudzy od razu powiedzieli, jest taka w Endor. Ci, którzy mieli wykonać to polecenie, żeby nie było ani jednej żyjącej czarownicy, doskonale wiedzieli, że taka jest. To jest straszna historia. I człowiek, który zostaje odrzucony przez Boga, to wtedy idzie, udaje się do takiego miejsca, gdzie zwraca się wprost o poradę do diabła. I to oczywiście nie pozostaje bez skutku. I teraz chciałbym powiedzieć, że jest u nas bardzo duży krąg takich podręczników, które wprowadzają w arkana tych strasznych praktyk. I te niektóre praktyki mają, te niektóre książki mają takie bardzo pobożne tytuły. Święta księga do użytku prawdziwych chrześcijan. Tak? Taka księga jest. Albo siedmiokrotnie zapieczętowana księga. Albo święte błogosławieństwo do użytku pobożnych chrześcijan. Ja spotkałem się z takim. Ale też jest taka księga, która już od kilku lat jest u nas w Polsce przetłumaczona, a to jest szósta i siódma księga Mojżeszowa. Ta księga, szósta i siódma księga Mojżeszowa, ona pod koniec XVIII wieku, po rewolucji francuskiej, się bardzo rozpowszechniła i jest rozpowszechniona w całej chrześcijańskiej Europie. W Polsce ona nie miała takiego popytu, bo przeciętny członek kościoła to nawet nie wiedział, czy nie wie, że jest pięć ksiąg mojżeszowych, więc ona nie miała takiego chwytu, ale już obecnie jest ona też rozprowadzana. I pamiętam, jak mieliśmy obóz młodzieżowy w Wiśle, to było w roku 80, to po raz pierwszy była szósta i siódma księga Mojżeszowa na stoisku w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. I od tego czasu jest u nas i ludzie czytają. To straszna ta księga jest. I tutaj mogę tylko tyle powiedzieć, że ludzie to czytają, a jak czytają, to się już dostają pod wpływ mocy ciemności. I tu trudno byłoby opisać te wszystkie najróżniejsze praktyki czarowania. Ja wymienię tylko takich kilka charakterystycznych cech i rodzajów tych praktyk. A więc tajemnicze działanie wykonywane w określonych godzinach, najczęściej w nocy albo o wschodzie słońca, o północy przy świetle księżyca, w określonych miejscach, choć nie zawsze, na przykład na cmentarzu, w piwnicy kościoła, w jakichś jaskiniach. Kiedyś byłem, zwiedzając zamek w Malborku, i tam było takie ogłoszenie: komnaty niesamowitości, można tutaj mieć mocne przeżycia dla ludzi o silnych nerwach od godziny 18, tam nawet za zapłatą to było w zamku w Malborku. Takie rzeczy się oferuje i bardzo często to dzieje się pod osłoną ciemności. Nie wolno pytać się, nie wolno rozmawiać, nie wolno mówić z drugim, musi być bezwzględna cisza i musi się tym bez pardonu podporządkować. No tutaj niedaleko nas była taka kobieta, która leczyła ziołami. I to było takie ciekawe, jak się do niej, to była też taka czarownica i ja wiem, jako chłopak, to nie wiem, dlaczego ja się zawsze bałem, chociaż ona mi nic nie zrobiła, a do niej było nieraz 30 ludzi w kolejce, bo ona jakieś zioła dała. Z tym, że jak te zioła rozsypał i popatrzył, to było wszystko na wszystko. Ale co było u niej praktykowane? Ona miała taki duży pokój. Jak się tam weszło do tego pokoju, to ona kazała stanąć w kącie i po przekątni przejść przez ten pokój i w tym czasie ona mamrotała jakieś tam słowa, zaklęcia i nieraz wymawiała modlitwę Ojcze Nasz, więc coś pobożnego. I ona wtedy ładowała energią tamte zioła, to co ona robiła. Kiedyś do mnie dzwoni tutaj jedna siostra ze zboru, mówi: braciszku, ona taka zdenerwowana była u zielarza tam, i mówi, to na górnym rynku u nas. No i co? No wiesz, ja tak bardzo cierpię, i on tak mi tak wypytał się wszystko i mówił, takie zioła różne to zesypywał, a potem mi mówi, proszę poczekać, ja to idę naładować energią do drugiego pokoju. Mówi, ja dostałem taki strach, że uciekła z tego pokoju i przyjechała na pocztę. Ja mówię, podziękuj Bogu za ten strach, a proś Boga o przebaczenie, żeś do takiego poszła. No bo mnie strasznie boli. Nie, ale ja mówię, wiesz, ale my musimy wiedzieć, do kogo my się udajemy. My musimy mieć tą pewność, a chciałbym powiedzieć, że dziecko Boże ma ten sygnał. Kiedyś byłem na zjeździe w Bieszczadach i taka do mnie niewiasta podeszła i mówi, bracie, ja chcę iść do doktora. A co mnie to obchodzi? No idź. Już było ciemno. Mówi, wiesz, bracie, bo chciałem się ciebie poradzić. Ja mówię, ja jeszcze nigdy nikomu nie powiedziałem, nie wolno iść do doktora. I ja wiem, że naszym najlepszym lekarzem jest nasz Pan. No, a dlaczego się mnie pytasz? Bo wiesz, bracie, to jest doktor, on ma tytuł doktora, on jest kierownikiem ośrodka zdrowia tam w Komańczy, nie? Mówi, ale jak się do niego przyjdzie, to on mówi, otwiera szufladę i od razu mówi, nic nie mówić, wyciąga wahadełko, a mówi, jakby kartotekę czytał. Ja mówię, to ty do tego chcesz iść? Do takiego? I chcesz, żeby ci Guńka powiedział, tam idź, tam możesz iść. Ty już masz sama niepokój, a jeszcze się mnie pytasz i szukasz kogoś, żeby ci doradził. A wiesz, bo u nas tu był taki brat William Lerik, taki bardzo indonezyjczyk brat, modlił się za chorym, on już był zmęczony, on się za mną nie chciał modlić, wiesz, a ja tak bardzo cierpię. A mówię, czy ty masz napisane w liście do Jakuba, że masz wezwać jakiegoś indonezyjczyka czy Amerykanina, jak się ma modlić? Ja mówię, porozmawiaj z braćmi. No bardzo często, kto jest chory, to jakby mu z braćmi porozmawiał, którzy znają, to by wiedzieli też, co powiedzieć, tak? I ja mówię, ty idź do braci, ukurz się, a zrób tak, jak cię Słowo Boże uczy. Poszła, nic nie mówiła. Ja byłem jakiś czas później, pytam się, jak się masz, siostro? Chwała Bogu, byli bracia, byłam u braci, modlili się, to ustąpiło. Chciałbym powiedzieć, my różnymi sposobami chcemy sobie pomóc i niebożymi sposobami. Dla nas jest jedna droga. To byłoby to, co dotyczyłoby może tych praktyk czarowania. Może jeszcze parę zdań powiemy na temat praktyk spirytystycznych, bo to jest też takie, ale to już w następnym będzie odcinku, bo to jest niestety też bardzo rozpowszechnione, bardzo groźne, nie pozostaje bez skutków. A na dzisiaj kończę i dziękuję za cierpliwość w słuchaniu i życzę Wam wszystkim tego Bożego poznania, żeby się nie dać wciągnąć pod żadnym pozorem w te praktyki i wiedzieć, że dla nas jest autorytetem Boże Słowo. I te teksty, które przytaczałem, jest ich o wiele więcej. Jak będziemy szukać pilnie Słowa Bożego, to znajdziemy odpowiedź, a Pan nas przeprowadzi przez doświadczenia, choroby i objawi nam, co do naszej przyszłości jest w danym momencie potrzebne, zawsze tak, jak to według Jego woli jest właściwe. Dziękuję i życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Amen.